Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Glosa. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, o dużych pieniądzach, o milionie co najmniej, o książce Jak zostać milionerem w 24 godziny. Jak zostać milionerem w 24 godziny? To książka autora, który jest już ze mną w studiu. Dr Tomasz Perkowski pracuje w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i zarządza tam aktywami, które przekroczyły już 450 milionów złotych, a więc doświadczenie w obracaniu milionami ma i teraz postanowił podzielić się tym doświadczeniem z czytelnikami, wydając książkę Jak zostać milionerem w 24 godziny. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Na początku przyjdzie nam chyba jednak rozwiać te nadzieje na zostanie milionerem w 24 godziny. Czy jest na to szansa? Bo obawiam się, że chyba jednak nie.
Nie, oczywiście jest szansa. No, najlepiej być wcześniej miliarderem i zbankrutować po prostu. Ja wymieniam tam 6 innych sposobów zostania milionerem. Starałem się to zrobić uczciwie, bo to jest praktycznie na pierwszej stronie wyszczególnione. Natomiast oczywiście książka jest o czym innym, o tym jak zostać milionerem, bo te wszystkie sposoby zostania milionerem w 24 godziny wymagają od nas albo specjalnych umiejętności, albo nieuczciwości, albo szczęścia. Natomiast bez tych wszystkich cech, a jedynie z cierpliwością, każdy z nas może faktycznie zostać milionerem. Z tym, że no niestety to zajmie trochę więcej czasu, około 20-30 lat.
Jak jest twój przepis na to, żeby zostać milionerem?
No on jest banalnie prosty. Ja szczerze mówiąc miałem obawy, że nie będę w stanie napisać o tym 200 stron książki, ponieważ ten przepis mówi, zacznij oszczędzać jak najwcześniej, odkładaj nawet niewielkie kwoty, nie baw się w spekulacje, inwestuj w indeksy giełdowe. I to właściwie wszystko.
Wydaje mi się, ja powiedziałbym też ze swojej perspektywy, jako osoba, która dopiero co skończyła studia, a gdy byłem studentem, to jeszcze bardziej tak myślałem, że gdzie tam ja mam oszczędzać? Ja ledwo co jestem w stanie wyżyć z pieniędzy, które mam na co dzień, a ty mówisz, żeby już od razu teraz oszczędzać i inwestować. Jak to można w praktyce zrobić?
No to jest jedna z tych barier, które trzeba pokonać, bo oczywiście, kiedy mamy 18, 19, 20 parę lat nawet, to trudno nam myśleć w perspektywie 30 lat. Natomiast oczywiście im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym wcześniej tym milionerem zostaniemy. Oszczędzając naprawdę niewielkie pieniądze, 100-150 zł, czyli oszczędzając na kawie i papierosach, możemy w ciągu 35 lat powiedzmy dojść do miliona.
Pokazujesz w kolejnych rozdziałach różne metody dojścia do tego miliona, obligacje, giełda, też spekulacje. Co dzisiaj poleciłbyś w sytuacji, kiedy rośnie inflacja, kiedy giełda chyba nie jest najpewniejsza? Jaką strategię oszczędzania przybrać, zakładając, że mamy te 100 zł do odłożenia miesięcznie?
No, niestety dla sprzedaży książki to jest bardzo zły okres w związku z bessą giełdową. Natomiast jeżeli już ktoś się zdecyduje na jej zakup, to przekona się, że tak naprawdę jest to bardzo dobry moment właśnie, żeby wejść w giełdę, bo trzeba powiedzieć, że długookresowo, to znaczy nie rok, nie, nawet nie 3 lata, tylko to jest właśnie oszczędzanie na 10-20 lat. Jeżeli w takiej perspektywie patrzymy, to jest to bardzo dobry moment na to, żeby wejść w inwestycje giełdowe. I szczerze mówiąc, ja mniej się denerwuje, kiedy giełda spada, niż kiedy rośnie. Ponieważ kiedy rośnie, to wiadomo, że kiedyś będzie spadać, a jeżeli spada, to wiadomo, że będzie rosnąć.
W tej chwili spada, czyli jest właśnie nadzieja na te wzrosty.
Tak, aczkolwiek no niestety nie nastąpi to tak szybko ze względu na rozwój sytuacji na rynkach światowych, ale chyba najważniejsze jest to, że nadal są jeszcze optymiści na rynku. Tak naprawdę bessa osiąga swoje dno w momencie, kiedy wszyscy przestają wierzyć w giełdę i dopiero wtedy następuje odbicie. W tej chwili są jeszcze optymiści, więc podejrzewam, że bessa może potrwać jakiś czas. Ale powtarzam, jeżeli inwestujemy w perspektywie wielu lat, to nie ma to takiego znaczenia, a teraz akcje firm nareszcie dobijają do swoich fundamentalnych wycen, czyli kupujemy za tyle, ile te akcje są warte.
W podcaście o nowych książkach Glossa rozmawiamy dzisiaj o książce Jak zostać milionerem w 24 godziny. Jest ze mną Tomasz Perkowski, autor tej książki. Normalnie takie pytanie by nie padło, wydaje mi się, że jest ono dosyć niedyskretne, ale w przypadku autora poradnika o inwestowaniu, no trudno nie zapytać o twoje kompetencje i to, czy ty sam też stosujesz się do tych rad, których udzielasz, czyli czy inwestujesz, w jaki sposób inwestujesz i z jakimi sukcesami?
Myślę, że najważniejszą moją kompetencją jest to, że kilka razy już straciłem w PES-ie i to jest bardzo dobra szkoła. Teraz staram się tracić przynajmniej mniej, o ile to jest możliwe. Poza tym ze względu na swoją pracę zajmuję się jakby opieką nad aktywami finansowymi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Mam kontakt z wieloma zarządzającymi, z wieloma funduszami inwestycyjnymi, z wieloma asset managerami i to pokazuje trochę inną perspektywę, ponieważ większość książek o inwestowaniu, poradników, porad, artykułów pisana jest przez ludzi z drugiej strony, czyli ludzi, którzy inwestują nasze pieniądze. To oczywiście oni się kierują jak najlepszymi intencjami, ale zawsze w tle czai się takie pytanie, gdzie są jachty klientów. To znaczy, jeżeli idziemy na Wall Street, czy do nas na giełdę papierów wartościowych i oczywiście widzimy tych wszystkich zarządzających, jeżdżących dobrymi samochodami, chwalących się swoimi zarobkami, to podstawowe pytanie, które powinniśmy zadać, dobrze, widzieliśmy już wasze samochody, wasze jachty, ale gdzie są jachty waszych klientów? I trochę o tym w tej książce piszę, że perspektywa klienta, kogoś, kto inwestuje swoje pieniądze, jest inna od perspektywy człowieka, który inwestuje pieniądze innych ludzi. Oczywiście inwestuję również swoje środki i tak jak mówiłem, no najprostszą i najpewniejszą metodą jest po prostu comiesięczne przeznaczanie niewielkich kwot na zakup na przykład tak zwanych jednostek indeksowych mini WIG 20. Ale oczywiście to jest bardzo skuteczna metoda, tylko straszliwie nudna. W związku z czym czasami oczywiście też kupuję bezpośrednio akcje czy gram na instrumentach pochodnych.
Te instrumenty pochodne to już idą trochę w kierunku spekulacji, to jest druga część twojej książki. Czy ty skłaniasz się do inwestowania takiego bezpiecznego, nudnego, czy właśnie takiego, gdzie jest troszkę ryzyka i w związku z tym też możliwości spadłych strat?
Znaczy, jeżeli faktycznie chcemy zarobić, jeżeli chcemy zostać tym milionerem za 20-25 lat, to uważam, że właśnie takie bezpieczne, nudne inwestowanie, co miesiąc przeznaczanie określonej kwoty na zakup akcji, niezależnie od tego, czy giełda rośnie, czy spada, jest sposobem najbezpieczniejszym. Aż trudno uwierzyć, że tak mało osób stosuje się do tych zasad, które no, z 90% pewnością dają nam szansę zostania milionerem. Natomiast tak jak powiedziałem, no, jest to straszliwie nudne, nie ma o czym rozmawiać w towarzystwie, nie ma się czym pochwalić, nie interesuje nas to, czy giełda spada, czy rośnie. W związku z czym dla ubarwienia oczywiście czasami możemy pójść na większe ryzyko, tylko że to już nie jest sprawa tego, czy nam się czy zarobimy, czy stracimy, tylko to jest sprawa naszego szczęścia. No, tak jak czasami dla rozrywki możemy pójść, zagrać w ruletkę i czasami wygramy, czasami przegramy, ale to nie jest inwestowanie.
Jaka była najbardziej spektakularna porażka, której doświadczyłeś w inwestowaniu?
No oczywiście legendarne akcje Banku Śląskiego, to być może młodsi słuchacze nie pamiętają, to były początki giełdy papierów wartościowych. Właściwie wszyscy kupowali te akcje. To była jedna z większych prywatyzacji tamtego okresu. No i rzeczywiście przebicie było niesamowite, tylko jak się okazało, te akcje z takim przebiciem sprzedawali tylko członkowie zarządu Banku Śląskiego. Wszyscy inni, którzy musieli czekać wiele miesięcy, aż te akcje pokażą się faktycznie na giełdzie, oni raczej stracili.
Czyli ty również.
Ja również, tak.
Dziś Dzisiaj w podcaście Glosa rozmawiam z Tomaszem Perkowskim, który wskazuje drogę dojścia do miliona. No właśnie, skąd pomysł wskazania tej drogi? Książka nie jest typowym ani podręcznikiem, ani poradnikiem inwestorów. Napisana jest bardzo lekkim językiem, jest dużo żartów, całe mnóstwo gier słownych. Dlaczego taka książka? Skąd pomysł na tego typu publikacje?
Mam nadzieję, że czytelnicy będą się bawić przy czytaniu tej książki, przynajmniej tak dobrze jak ja przy jej pisaniu. Natomiast ona na początku miała być zupełnie poważną książką dotyczącą dwóch takich ważnych wskaźników giełdowych, alfy i bety. Natomiast kiedy zacząłem o tym pomyśle rozmawiać ze znajomymi, okazało się, że to jest jednak, że to będzie książka science fiction. 3 miliony Polaków inwestuje w tej chwili na giełdzie, czy bezpośrednio, czy pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne albo fundusze emerytalne. Natomiast wiedza, taka praktyczna wiedza o tym, czym jest giełda, jak funkcjonuje, że to nie jest ruletka, że tak naprawdę, oczywiście jest to pewna gra losowa, ale gra losowa, w której mamy większe szanse na wygraną niż na przegraną. Tej wiedzy wśród Polaków nie ma i dlatego napisałem taką książkę mówiącą tak naprawdę o podstawowych rzeczach.
A w jaki inny sposób można byłoby też taką wiedzę popularyzować, nie tylko pisząc te książki? Ty wspomniałeś na przykład w tej książce o tym, że Adam Smith powinien być obowiązkową lekturą dla uczniów szkół podstawowych. Czy podtrzymujesz to zdanie?
Tak, tak. Uważam, że absolutnie brakuje nam takich podstaw myślenia liberalnego. To znaczy myślenia o tym, że jednostka zawsze stoi przed państwem i że państwo jest właściwie tylko takim narzędziem, które pomaga się zrealizować jednostce. To znaczy ono czuwa nad tym, żeby wszyscy w społeczeństwie mieli równe szanse, natomiast nie stara się być władcą losów poszczególnych swoich obywateli i bardzo mi brakuje właśnie tego, że nasza szkoła, poczynając od podstawowej poprzez średnią, aż niestety czasami aż na studiach, szkoła jest antyliberalna w istocie.
Na czym ta edukacja liberalna w zakresie ekonomii miałaby polegać?
No właśnie chociażby na lekturze dzieł Adama Smitha, to są naprawdę ponadczasowe dzieła i tam można odnaleźć bardzo cenne uwagi, które sprawdzają się w najróżniejszych okolicznościach. Jeżeli była dyskusja o tym, czy Gombrowicz powinien być na liście lektur, czy nie, to chciałbym, żeby była podobna dyskusja na temat tego, jakie lektury z ekonomii czy z liberalizmu powinny się znaleźć na tej liście, ponieważ to nie chodzi oczywiście tylko o pieniądze, inwestowanie, o gospodarkę, ale o to, jakie są stosunki pomiędzy jednostką a państwem. No i tutaj bardzo dobrym przykładem jest Ameryka, gdzie właśnie liberalizm idzie w parze z takim, powiedziałbym, pozbawionym szacunku stosunkiem do państwa. To znaczy tam, gdzie państwo jest silne, to jest silne. Policja amerykańska słynie z twardego przestrzegania prawa. Natomiast stosunek obywateli do państwa jest, powiedziałbym, pozbawiony szacunku. Zresztą Waszyngton jako stolica państwa federalnego została zbudowana na bagnach. To był taki przytyczek w ucho politykom, żeby męczyli się w tym parnym, nieprzyjemnym klimacie. Do tej pory Waszyngton jest bardzo nieprzyjemnym miejscem do mieszkania.
Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
A wszystkich słuchaczy podcastu Glosa odsyłam raz do księgarni po książkę Jak zostać milionerem w 24 godziny, a dwa do kolejnych odcinków podcastu Glosa, które już niedługo. Do usłyszenia, mówi Paweł Adam Piotrowicz. Pa, pa!